Cześć Tomku.
Cześć.
Cześć. Czytałeś? W 2050 roku wszystkie dzieci będą modyfikowane genetycznie.
Nie.
No tak.
A co?
No tak.
Nie no w życiu.
Tak.
Nie, niemożliwe.
2050. Miejsce docelowe jest za 30 lat.
Witajcie, ziemianie z przyszłości i teraźniejszości. Tu Łukasz Lamża.
I Tomasz Rożek.
I spotkaliśmy się, żeby w końcu na spokojnie i dosyta porozmawiać o przyszłości. Zgadza się?
Tak.
A jak odległej przyszłości, powiedz mi?
Nie wiem, 30 lat?
Za 30 lat, co się będzie działo? A żeby było weselej, za chwileczkę rzucimy monetą i wylosujemy, co każdy z nas sądzi na ten temat. Jaki to temat dzisiaj? W 2050 roku, zacznijmy mocno, wszystkie dzieci będą modyfikowane genetycznie. To co, rzucamy monetą?
Bardzo cię proszę.
Okej, mam monetę jednozłotową. Co będzie oznaczało wypadnięcie jedyneczki?
Może oznaczać, że... Znaczy, że jak wypadnie jedynka, to ja na przykład będę za tym, że wszystkie dzieci będą modyfikowane genetycznie.
Dobrze, odpowiada mi to. Czyli uwaga, jeżeli wypada jedyneczka, bronisz tej tezy. Moneta w lot. No i wypadła jedyneczka.
Mogę. A masz tam jakąś kamerę?
Pokazać. A patrz. Widzowie tego nie wiedzą, nasi słuchacze, ale my się łączymy zdalnie. Jedyneczka, no mamy to nagrane. No to szanowny towarzyszu, to zacznij może, wyjaśnij mnie i naszym słuchaczom, dlaczego w 2050 roku wszystkie dzieci będą modyfikowane genetycznie.
Bo potencjalnie to jest coś, co może rozwiązać wiele problemów zdrowotnych, z którymi dzisiaj się borykamy. Także dlatego, czy potencjalnie, a w zasadzie nie potencjalnie, tylko już na pewno mamy tę technologię, która to pozwala czynić. Na razie w jakoś tam ograniczonym zakresie, ale te kroki, czy rozwój tej technologii, mam tutaj na myśli chociażby terapie genowe, bardzo szybko się to rozwija. Ponadto myślę, że zadziała taki mechanizm, gdy pojawia się jakaś nowa technologia, która daje jakiejś grupie, powiedzmy, większy wiatr w żagle, taki handicap, to wtedy reszta, czy chce, czy nie chce, no w pewnym sensie musi się dostosować do tego. Więc ja, broniąc tej tezy, wcale nie twierdzę, że te technologie nie mają swojego takiego ciemnego oblicza, że tutaj nie ma żadnych niebezpieczeństw. Nie bronię więc jej jako taki hura optymista, człowiek, który czeka na ten moment, kiedy te wszystkie dzieci będą modyfikowane. Natomiast bronię jej jako osoba przyglądająca się nie tylko rozwojowi bioinżynierii czy genetyki, ale także jako osoba już no, trochę żyjąca na tym świecie i przynajmniej z grubsza ogarniająca te mechanizmy, które powodują że silniki tego świata cały czas działają i stety bądź niestety chyba coraz szybciej. Czy są jakieś ograniczenia tej szybkości, czy kiedyś się to wszystko rozsypie na kawałki? Tego nie wiem, ale to może ciekawy temat na kolejne nasze spotkanie.
Okej. To ja teraz też pozwolisz, że zacznę od takiego mojego statementu i wiesz, nie połaszę się na taką łatwą obronę, czy właściwie łatwy atak, bo można by powiedzieć tak, że na pewno nie wszystkie. To znaczy, no jest bardzo mało prawdopodobne, że w ciągu 30 lat dotrzemy z inżynierią genetyczną we wszystkie zakątki świata, do każdego kraju, tak, do każdej chatki w każdej dżungli afrykańskiej czy południowoamerykańskiej. Powiedzmy sobie, że nie pójdę w tym kierunku, bo mógłbym w tym momencie łatwo to zakończyć, ale by nie było fajnie i ciekawie. Więc specjalnie tylko dlatego, że cię lubię, złagodzimy tutaj tę tezę może, do takiej, że wszystkie dzieci żyjące w krajach, żyjące w miejscach, gdzie to jest dostępne. Co ty na to? Może ułatwimy sobie życie i zadanie.
Wiesz co?
A ja będę te... No? A ja chyba, wcale... chyba że chcesz nie, jechać jak Don Quixote po prostu z...
Zgadzam się z tobą, że byłoby to pójście na łatwiznę, o co w życiu bym cię nie podejrzewał.
No.
Gdybyś wykorzystał tutaj to słowo wszystkie. Ale wydaje mi się, że ograniczanie tego tylko i wyłącznie do tych krajów, bym powiedział, takich zaawansowanych technologicznie, to jest pójście na łatwiznę trochę w drugą stronę i tak naprawdę moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo paradoksalnie jest pewien, czy jest cały zbiór różnych mechanizmów albo zachowań, które wynikają często z kultury w krajach, w których rozwój technologiczny albo dostęp do nowych technologii, także tych genetycznych, biomedycznych, jest niewielki. Jest pewien zbiór zachowań, które powodują, że w pewnym sensie mamy do czynienia z modyfikacjami genetycznymi. Nie takimi jak GMO, ale takimi jak dobór naturalny. I mam na przykład na myśli to, że chociażby w Indiach albo chociażby w Chinach poprzez badania prenatalne i łatwiejszy dostęp do chociażby aborcji dla dziewczynek niż dla chłopców, to powoduje, że zmieniamy tą pulę genową. To nie są...
To w tym momencie musimy postąpić chyba bardzo porządnie i zdefiniować pojęcia, mój drogi.
No więc chyba tak.
Czy to jest modyfikacja genu? No to jest, wiesz, no to ja bym powiedział, że to jest kształtowanie genetyczne populacji. Może tak, na to bym się zgodził. Ale no to dobrze, to zawęźmy to jeszcze, to... że genetyczna modyfikacja człowieka oznaczałaby planowe, celowe, jakieś, powiedzmy sobie, ukierunkowane wpłynięcie na genom dziecka przed jego narodzinami. Może okay. Tak, co?
Okej. Okay?
Okay. Dobra, to jeszcze to wobec tego wracając, ale ja zgadzam się z tobą, że są uwarunkowania kulturowe, które nie pozwalają nam dzielić kraje na bardziej i mniej rozwinięte, to jeszcze inaczej. No, nowa wersja tezy. W 2050 roku dzieci wszystkich rodziców, którzy mogą sobie na to pozwolić, będą modyfikowane genetycznie. Ok? To w ten sposób...
Proszę bardzo.
Dobra, no to już. I teraz ci wytłumaczę, dlaczego nie. Dlaczego nie? I mam kilka dobrych powodów, żeby tak nie było. Jeden z nich jest natury czysto praktycznej. Uważam, że bez względu na to, jak dobrze będzie rozwinięta medycyna, nigdy nie będzie do końca wiadomo, czy jakieś cechy, których sobie pożądamy, te istotniejsze w każdym razie, czy są wynikiem modyfikacji genetycznej, czy nie. Czyli ja sobie wyobrażam taką sytuację, że są jacyś ultrabogaci ludzie, którzy na tym pierwszym etapie, kiedy to będzie możliwe, nie wiem, strzelam w ciągu najbliższych 5-10 lat, powiedzą w klinice leczenia niepłodności, no słuchajcie, no już tam zamierzacie zaszczepić tam te komórki, to tak po drodze, to czy tak nie dorzucilibyście tam kilku fajnych modyfikacji genetycznych, żeby moje dziecko A nie miało 250 chorób genetycznych, plus było bardzo inteligentne, było szybkie. I prędzej czy później znajdzie się jakiś lekarz, który naściemnia, że umie to przewidzieć. I potem się pojawi pytanie, no dobra, po pierwsze, musimy odczekać 20 lat, żeby te ciekawsze cechy się pojawiły, no ale wtedy się pojawi takie pytanie, właściwie, no rzeczywiście, no dzieciak jest sprytny, nieźle sobie radzi w życiu, ale czy to wynika tak naprawdę z tej modyfikacji genetycznej, czy nie? I ja mam takie, rzucam taką tezę, że to zawsze będzie otoczone taką chmurą niepewności i przez to to nigdy nie będzie tak naprawdę takim hitem.
Tu się z tobą nie zgodzę, dlatego że jeżeli by było tak, jak mówisz, to nie podejmowalibyśmy całej masy bzdurnych zachowań, których podstawą nie jest przecież, już tutaj szerzej mówię, nie tylko o kwestiach medycznych, ale których podstawą nie jest przecież dogłębna analiza i kalkulacja na chłodno.
Operacje plastyczne.
Tylko pewien rodzaj takiego zakładu Pascala na zasadzie, no dobrze, no... Co prawda, ja nie jestem w 100% pewien, czy to, że moje dziecko będzie inteligentniejsze, to dlatego, że było zmodyfikowane, czy dlatego, że po prostu rodzice byli inteligentni, albo po prostu kupili odpowiednio dużo książek. ale z drugiej strony, i co mi szkodzi, to znaczy wolę podnieść prawdopodobieństwo tego, żeby rzeczywiście ta inteligencja była, jakkolwiek inteligencję definiujemy, co jest totalnie, ale to totalnie grząskim gruntem definiowanie inteligencji.
Ja nawet do tego nie doszedłem jeszcze.
No więc no, właśnie, to jest temat na 10 takich naszych rozmów, a nie na jedną. Natomiast wydaje mi się, że ludzie w ten sposób nie rozumują. Nie wiem, czy by było dobrze, gdyby rozumowali w ten sposób, jak ty powiedziałeś, bo być może wtedy bylibyśmy robotami, a nie ludźmi.
Okej. To znaczy, no, ty to wyraziłeś w ten sposób bardzo słusznie, że co mi szkodzi. Natomiast no, właśnie pojawia się to pytanie, co mi szkodzi. Bo to jest bądź co bądź silna ingerencja. I teraz zobacz, no. Jest wielu rodziców, którzy rozumują w ten sposób. A co mi szkodzi mojemu małemu dziecku wykonać jakąś tam operację, no, prostą operację plastyczną, jakąś ułatwiającą mu życie. Okej, nie ma żadnego problemu, jeżeli to jest nieinwazyjne. Ale już na przykład są takie całe procedury wydłużania kości. Da się to zrobić. Natomiast jest to kości długich, tam powiedzmy sobie, tak, żeby człowiek był wyższy o 5 cm. Jest to no szalenie kłopotliwe. To się stosuje tylko w bardzo trudnych przypadkach medycznych, chorób genetycznych. Więc jest taka możliwość, ale czy jest rutynowa procedura, że bogaci ludzie, którzy mogą sobie na to pozwolić, wydłużają kości wszystkim swoim dzieciom, a swoją drogą wiadomo skąd inąd, że wyżsi mają w życiu nieco lepiej. Są setki badań statystycznych pokazujących, że człowiek wyższy o 10 cm, zwłaszcza mężczyźni, są szanowani bardziej, są lepiej traktowani, są uważani za kompetentniejszych. Jest tych badań cała masa. Więc
co więcej, mają większą szansę zostania prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest taka piękna publikacja, która właśnie to bada na przykładzie kandydatów w wyborach prezydentów Stanów Zjednoczonych i jest jasna korelacja pomiędzy wzrostem a szansą na wygraną.
Próba jest niewielka, ale ciekawe. Natomiast mi się dużo bardziej podobało takie badanie, w którym przedstawiano ludzi badanym, informując, że mają taki i taki tytuł naukowy. A potem pytano, jaki mają wzrost. I to było wspaniałe, dlatego że przedstawiano tego samego człowieka jako pan magister Kowalski, powiedzmy sobie doktor Kowalski, doktor habilitowany Kowalski i profesor Kowalski. I zależnie od tego, jak przedstawiano, ludzie oszacowywali jego wzrost. Wychodziło tam średnio chyba 4 centymetry wyżej z każdym stopniem naukowym. Bardzo mi się to podobało.
To jest ciekawe, bo profesurę robisz w momencie, w którym jak malejesz. Nie rośniesz. Chyba, że rośniesz wszerz, ale to jest...
No widzisz, to... także patrz, wspięliśmy się o 8 centymetrów naszym rozwojem naukowym. Ale dobrze, wracając do tematu.
Ale tak nie działa, jak ty mówisz, z prostego powodu. Ta procedura wydłużania kości jest niezwykle bolesna i trwa wiele lat i wymaga założenia takich, nie wiem jak się to medycznie fachowo nazywa, takich na kości, na zewnątrz, takiej ortezy, która rozciąga. To jest coś strasznego.
Ale
a teraz
jest...
sobie wyobraź, że mając do dyspozycji odpowiedni wektor, czy to będzie wirusowy wektor, czy niewirusowy, nieistotne, przysłowiowym jednym zastrzykiem jesteś w stanie to zrobić, albo przynajmniej to obiecać.
Tylko że wiesz co, obiecać to na pewno możesz, natomiast nie wygląda na to, żebyś był w stanie to zrobić.
A, to są dwie różne rzeczy.
W związku, no ale wiesz co, no to spróbujmy to jakoś, wiesz, tam troszeczkę bliżej rozsiekać. Wiesz, ten pierwszy przypadek potwierdzonego narodzenia się dzieci modyfikowanych genetycznie, to był rok 2018, ten He Yan Kui, narodziła się dwójka dzieci i świat był oburzony, jak doskonale pamiętasz. Natomiast w czym rzecz? Oburzony był nie samym tym, że było to wykonane za plecami komitetów etycznych i przeciwnie do istniejących ustaleń międzynarodowych, co wolno, a czego nie wolno, ale też dlatego, że im bliżej się temu przyglądano, tym więcej było tam niebezpieczeństw. To się mogło nie udać, te modyfikacje mogły nastąpić w nieco innym miejscu i tak naprawdę, wiesz, no pytanie jest takie, czy ktokolwiek odpowiedzialny kiedykolwiek będzie mógł powiedzieć, że to jest bezpieczne. Czyli jakby scenariusz byłby taki, że jest możliwość na przykład, i to widziałem w zeszłym roku w artykule, wprowadzania takich punktowych modyfikacji eliminujących choroby genetyczne. Te punktowe, tam chyba było w katalogu 600. Czyli ja widzę taką wersję zdarzeń, że rodzice dzieci już od 2030 roku, bo to najwygodniej, kiedy to jest in vitro, czyli rodzice dzieci rodzonych in vitro uzyskują taki pakiecik, $1000 wersja podstawowa, 5000 nie ma tych chorób genetycznych, $20000 nie ma wszystkich, które są znane nauce. Natomiast ze względu na ryzyko potencjalne nie robi się niczego niekoniecznego. Jest cała masa takich przypadków w medycynie, kiedy się nie wykonuje czegoś ze względów frywolnych, powiedzmy sobie. Wykonuje się to tylko wtedy, jeżeli jest to operacją ratującą życie. Nie przychodzi mi teraz do głowy żaden przykład, może tobie przyjdzie, ale bywa tak, że coś jest dostępne, ale ze względu na ryzyko nie robi się tego bez dobrego powodu.
Ryzyko dzisiaj jest całkiem spore, ale mogę uciec i przyznaję, jest to ucieczka nieco tchórzliwa w takie stwierdzenie, ale w przyszłości okay. może tego ryzyka nie być. Pierwsze testy terapii genowych doprowadzały do śmierci włącznie. Był taki eksperyment, nie pamiętam w którym roku teraz, grupie chłopców we Francji podano, oni cierpieli na pewien konkretny rodzaj ślepoty, podano wirusa z zmodyfikowanym fragmentem DNA po to, żeby tenże wirus w odpowiednim, jako wektor w odpowiednie miejsce odpowiednich komórek wmontował to prawidłowe DNA po to, żeby ci chłopcy zaczęli widzieć. Część z nich zachorowała na białaczkę, bo okazało się, że on został wmontowany, ten fragment DNA został wmontowany zupełnie gdzie indziej. No i niestety te dzieci umarły. Nie cała grupa, ale część. To nie zatrzymało tej technologii.
Okay.
Co więcej, od tego czasu przynajmniej dwa inne rodzaje ślepoty u dzieci mogą być leczone, czy były próbowane i mogą być leczone właśnie lekami genowymi, które... No, oczywiście to jest kwestia definicji, czy ktoś, kto przeszedł taką terapię, czy on jest zmodyfikowany genetycznie. Nie w całości, ale w niektórych komórkach tak. Sprawdzałem dzisiaj, jest kilkadziesiąt preparatów genetycznych zarejestrowanych, które przeszły wszystkie odpowiednie procedury i są zarejestrowane jako pełnoprawne metody leczenia. Jeżeli dzisiaj ich jest kilkadziesiąt, to za kilka lat ich może być kilkaset. Czy one rozwiążą wszystkie problemy zdrowotne? Nie wiem. Natomiast zaryzykowałbym tezę, że próby takie będą podejmowane coraz chętniej i coraz częściej, dlatego że one w przeciwieństwie do tego przykładu, o którym powiedziałeś z wydłużaniem kości. One nie są bolesne, one nie są długotrwałe, one na razie są kosmicznie drogie. Ale tyle tylko.
No wiem. Tak. No dobrze. Tylko, no tak, no teraz by się trzeba zastanowić, czy się zmieścimy do 2050 roku, gdybyśmy się chcieli przy tej dacie upierać.
Tak, a ja bym się jeszcze nad natomiast inną tak rzeczą jeszcze dokończę, zastanowił. Ale
jeszcze dokończę, ja właściwie chyba strzelając w swoją własną stopę, ale że to się rozwija naprawdę niesamowicie szybko. Już w 2018 roku, kiedy się rodziły Lulu i Nana, to było robione taką techniką, tą prostą wersją CRISPR-Cas. Tymczasem już później, już rok później, czyli w 2019 roku, już widziałem taką udoskonaloną wersję tej techniki, gdzie oni w zasadzie zmniejszyli prawdopodobieństwo edycji genomu poza pożądanym miejscem, no praktycznie do zera. Oni wykonali takie próby na ludzkich komórkach zarodkowych, nie w zarodkach, czyli to nie były to, że tak powiem, żywe zarodki, natomiast były to ludzkie komórki zarodków. I tam, z tego co wiem, to wykonali nawet do 200-300 edycji w jednej komórce i chyba bez błędów, że tak powiem. Już jak edytor tekstu troszeczkę to działa, więc muszę przyznać, że rzeczywiście to ryzyko maleje i to z każdym rokiem, nawet bym powiedział.
Żeby ta stopa, w którą sobie strzeliłeś, nie bolała cię za mocno, chcę powiedzieć, że My mówimy w ramach trochę uporządkowania o dwóch jak gdyby kierunkach.
Właśnie, o to chciałem też powiedzieć, bo terapia genowa to jest jedno.
To jest troszeczkę co innego. Ty mówisz tak. O modyfikacji człowieka na etapie pojedynczych komórek, na etapie zarodka. Tak. Ja mówię o terapii genowej. I to są trochę dwie różne rzeczy, więc żeby ta stopa nie bolała cię za mocno jednak, to
Jeszcze nie spuchła.
Okej. To bardzo trudno jest mi uwierzyć w to, żeby powszechne było modyfikowanie ludzi na etapie zarodkowym.
No ja szczerze mówiąc tak rozumiem naszą tezę dzisiejszą.
Bo, natomiast...
Wiesz, dzieci modyfikowane genetycznie, ja tak to rozumiem, bo... Dorosły modyfikowany genetycznie po to, aby wyleczyć u niego jakąś chorobę genetyczną, to jest jedno. Nawet dziecko modyfikowane
Większość terapii genowych to są terapie stosowane u dzieci, nie u dorosłych.
Tak, tak, przy czym to są właśnie, no im wcześniej, tym lepiej, prawda?
Tak.
Bo jeżeli ci się ma... To w ogóle cała idea tak naprawdę modyfikacji genomu jest taka, że im wcześniej, tym lepiej. No bo to jest oczywiste, jeżeli my mamy po kilkaset miliardów komórek w naszych organizmach, to po pierwsze musielibyśmy dotrzeć teraz do każdej z nich, żeby jakiś wadliwy gen zmienić. Po drugie, jeżeli produkty tych genów już krążą po naszym organizmie, czyli powiedzmy sobie, to jest gen, który kształtuje niewłaściwie moją wątrobę, to nawet całkowitą, dowolną zmianą każdego genu, każdej mojej komórki nie zmienię faktu, że moja wątroba źle funkcjonuje. Już powstała wadliwa wątroba. Więc tu jest cały ten wyścig, im wcześniej, tym lepiej. A podaję przykład zapłodnienia in vitro, bo to jest idealny przypadek. To mogę sobie spokojnie, bez pośpiechu działać na pojedynczych, no na zygocie, tak? I wszystko jest okej. Okay. Natomiast kiedy już jest zagnieżdżenie i rozwija się zarodek, to w tym momencie trzeba by... To też jest jeszcze, no o tym nie mówiliśmy, jakby to musiało wyglądać. Bo zobacz, jeżeli mamy sztuczne zapłodnienie, na przykład u osób leczących się z powodu niepłodności, no to procedura jest dosyć prosta i tak no, narzuca się. Czyli mamy, hodujemy te komórki, powstaje nam zygota i w tym momencie, pyk, mamy jedną komórkę, edytujemy ją i tak w normalnej procedurze zapłodnienia sztucznego się ich tworzy pewną ilość, więc możemy to sobie spokojnie testować, żeby było bezpiecznie, sekwencjonujemy, wszczepiamy i jest okej.
Tu się pojawia mnóstwo problemów czy wyzwań czysto etycznych.
Oczywiście,
czy to jest etyczne, czy nieetyczne. Tutaj cała procedura uzyskiwania, zapłodnienia pozaustrojowego, podtrzymywania tego, to jest dość skomplikowane, dość kosztowne i właśnie dlatego, czyli nie bardzo chce mi się wierzyć w świat, w którym seks i prokreacja będą totalnie od siebie odczepione.
I to jest właśnie do tego zmierzałem, bo to musiałoby chyba do tego zmierzać. Znaczy, na pewno byłoby bezpieczniej, bo zobacz, jeżeli mamy naturalne zapłodnienie, no to tak. Kobieta dowiaduje się o tym później, po jakimś czasie. To jest różny czas. No przypuśćmy, że mamy że jest to kilka tygodni, no ten embrion już tam ma, będę strzelał, kilkaset komórek, kilka tysięcy być może komórek. Nie potrafię teraz z głowy tutaj sobie odtworzyć rozwoju embrionalnego
człowieka. Po kilku tygodniach powiadasz?
No to widzisz, googlujesz tam to. W tle. Tak. No to ja w tym momencie tutaj dokończę myśl. Czyli gdybyśmy mieli rzeczywiście dotrzeć do wszystkich dzieci, czyli również dzieci rodzących, no zapłodnionych, poczętych metodami naturalnymi, to musiałoby to w praktyce oznaczać coś takiego, że gdybym chciał, żeby to działało, to musiałbym wyłapać również choćby choroby genetyczne, które się przejawiają już w trzecim, czwartym, piątym tygodniu rozwoju zarodkowego, prawda? Bo jeżeli ja dotrę do tego dziecka, kiedy ma 3 miesiące albo 6 miesięcy, to pewnych rzeczy już metodami genetycznymi nie naprawię. Jeżeli już się nieprawidłowo rozwija serce, kościec i tak dalej.
No, raczej bym powiedział, że to są setki tysięcy komórek.
Setki tysięcy.
No dlatego, szybko... że po 6 tygodniach zarodek ma 6 milimetrów.
Ale ile komórek? Ja wiem, po 6 tygodniach ma 6 mm.
6 mm. Pod koniec siódmego ma 12 mm długości. No, jak
to już
coś
w solidnych
ma...
milionach jest.
Tak, jak coś ma ponad centymetr długości, to to jest, no to już są setki tysięcy komórek.
Czyli no tak po miesiącu spokojnie wkraczamy w miliony. No, no otóż to. I już zaczynają powstawać zawiązki na przykład kończyn, tak? Powolutku. Tak. No może jeszcze nie wiem, czy organów, ale no, do czego zmierzam? W każdym razie, gdybyśmy chcieli... tą metodą zapewnić sobie, że tak powiem, kontrolowany rozwój zarodka, to musiałaby być nieprawdopodobna kontrola nad zapłodnieniem. I nawet zastanawiałem się nad tym kiedyś i taka wizja mi się wyłoniła, że w świecie przyszłości będzie z tego powodu, właśnie z tego jednego powodu będzie nieprawdopodobny nacisk na kontrolę ciąży, na kontrolę zapłodnienia. Do takiego stopnia, że tak w takim bardziej klimacie science fiction sobie wyobrażałem, że...
Gataka, szok. Przyszłości.
Przyzwoitą rzeczą, no prawda? Przyzwoitą rzeczą dla dziewczyny, dla kobiety będzie sprawdzanie codziennie, czy jest w ciąży. Nie wiem, czy jakimś wszczepem by się to dało zrobić, implantem. Właśnie po to i tylko po to, żeby od razu, kiedy jest w ciąży, mogła natychmiast lecieć na modyfikację genetyczną. Bo rozumiesz, o co mi chodzi, że tylko
tak,
wtedy by
tylko,
to miało... Tylko wtedy by to miało sens.
Jakby to miało wyglądać, w sensie co? No, jeżeli to jest na samym początku, to ten embrion nawet nie jest jeszcze w macicy, on jest gdzieś tam w jajowodzie. Więc trzeba by co? Go poszukać, jak go znaleźć, skoro on jest jeszcze wielkości kilkudziesięciu może komórek, jeżeli to by było tak szybko.
Tak. Ja przypuszczam, że wiesz, no możemy teraz sobie zacząć jakoś to powoli triangulować, bo to jest taki wyścig w jedną i w drugą stronę, czyli no im później dotrzemy, no to w ogóle jest inna sprawa, czy się zagnieździ, czy wytrzyma, czy nie będzie spontaniczna aborcja w tych pierwszych tygodniach, co się tam w pewnym procencie przypadków dzieje, nie takim małym. Więc to jest z jednej strony, a z drugiej strony potem tracę możliwość, z każdym kolejnym tygodniem tracę możliwość wpływania na coraz to kolejne rzeczy. Tak, jeżeli się spóźnię 18 lat, to już na inteligencję w ogóle nie wpłynę, tak?
Wiesz, no inteligencja najbardziej jest skorelowana z liczbą książek, które się ma w domu, więc akurat tak. Tutaj...
Ale ta może być skorelowana z genetyką.
Tak, może tak. Natomiast dlatego właśnie z powodów wielu, nie tylko związanych z etyką, ale także z tymi kwestiami technicznymi. Myślę, że to mówiąc o modyfikacjach genetycznych w przyszłości, raczej myślę o powszechnych modyfikacjach genetycznych w przyszłości, to raczej myślę o terapii genowej, czyli o sytuacji, w której rzeczywiście... Czy pojawił się już konkretny problem, czy właśnie mając tego bobasa jesteśmy w stanie dość prostym badaniem na przykład krwi albo jakimkolwiek innym stwierdzić, że ten problem jakiś pojawi się za chwilę, czy to będzie ślepota, czy to będzie cokolwiek innego. I w tym momencie pod tego konkretnego człowieka, pod jego konkretny problem, czy ten rzeczywisty, czy ten potencjalny, znajdujemy lekarstwo. To lekarstwo nie ma zlikwidować objawów, ma zlikwidować przyczyny i to na poziomie genetycznym. I mając te takie właśnie dwie drogi, jedna droga to ta, o której ty zacząłeś mówić, czyli modyfikujemy, ale tak naprawdę odklejamy prokreację od seksu. I druga droga, w której nie odklejamy tego, co kulturowo, religijnie dla wielu osób jest nie do odklejenia. Nie odklejamy tego, ale jak pojawi się konkretna choroba, jak pojawi się chęć zmodyfikowania czegoś, nawet nie jako odpowiedź na konkretną chorobę, ale jako chęć udoskonalenia. Na przykład...
Ale to jest duża różnica pomiędzy jednym i drugim, bo...
Technicznie,
teraz już mówię, wiesz, etycznie i tak społecznościowo. Ja nawet można by sobie... Okej, bo to by była jakaś ścieżka, czyli No wiesz, dzisiaj nie jest już niczym niezwykłym, że się, wiesz, monitoruje stan dziecka. Docelowo chcielibyśmy każdego dziecka od pierwszego dnia życia. No i są rzeczy, które się po prostu eliminuje, tak? Mamy jakieś...
Wady serca.
Spróbuję, wady serca się operuje, wady typu zajęcza warga na przykład. To już się teraz standardowo usuwa po prostu tuż po narodzinach. Mamy cyk-cyk, jeżeli mamy taki wariant, który daje się operować. Się nawet już o tym nie myśli, tak? Już się nie dopuszcza do pewnych rzeczy. Szczepionki są taką próbą też po prostu zupełnego, stuprocentowego niedopuszczenia do pewnych rzeczy. To takie coś widzę, absolutnie. To wyobrażam sobie taką sytuację.
I teraz jest pytanie tylko o skalę.
No, ale poczekaj. Ja jestem nawet gotów się zgodzić na to, że w 2050 roku w cywilizowanych krajach znikną choroby genetyczne. Pewne. Możemy Pewne. Sobie jakąś tam próbować listę zrobić. Te, które można wykryć i którym można przeciwdziałać przed 6 miesiącem życia dziecka. Rzucimy sobie coś takiego, powiedzmy. No ale to jest... Wiesz, i wyobrażam sobie taki scenariusz, że przypuśćmy, rodzice się dowiadują w szpitalu, no państwa dziecko ma tutaj taką i taką wadę genetyczną, tutaj ją usuniemy, tutaj taką techniką, zmodyfikujemy geny, a tak nawiasem mówiąc, to nasza klinika jest taka fajna, że możemy przy okazji tu podkręcić troszeczkę wydajność, dorzucicie 5000, $25,000, to tutaj takie są dodatkowe pakieciki, przy okazji nie ma żadnego problemu.
Na przykład więc wychodzi...
Widzę taki scenariusz.
Tak, wychodzi nam, że państwa dziecko będzie rude. Czy państwo chcecie?
Jaką niepełnosprawność wymieniłeś teraz?
A wiesz dlaczego rude akurat? Dlatego, że rudy kolor włosów to jest jedyny kolor, który jest kodowany w jednym miejscu. Wszystkie no tak. inne są kodowane w kilku. I to jest to, co jest chyba największym wyzwaniem. Największym wyzwaniem jest, jak poradzić sobie sytuacją nie zero-jedynkową.
Wiesz, choroby poligeniczne, to tak, jest w ogóle, nawet o tym nie mówiliśmy
jest,
jeszcze.
Bo to w tym wszystkim to jest najmniejszy problem. Okej, przesadzam. Jest duży problem, ale to jest się da problem. Ogarnąć. Natomiast na przykład dzisiaj, ja nie wiem jak będzie za 30 lat, ale dzisiaj, gdyby jakimś testem wyszło u małego dzieciaka, który właśnie się urodził, że będzie chorował na cukrzycę w wieku lat iluś tam. I to będzie coś, co go zabije. Okej? To dzisiaj, nawet gdybyśmy bardzo chcieli, nie jesteśmy w stanie zmodyfikować tego dlatego, że ta konkretna cecha jest zapisana w tylu różnych miejscach i zależności pomiędzy tymi miejscami są tak nieoczywiste. Niektóre rzeczy są, ale jak gdyby nie są uaktywnione, inne czekają na uaktywnienie jakimś czynnikiem środowiskowym i to jest prawdziwa granica, to jest prawdziwa ściana, przez którą na razie nie potrafimy się przebić. Nie?
Wiesz co, no to jest oczywiste, wiesz, w tym artykule, o którym ci mówiłem, w tym z bezpieczniejszą wersją metody CRISPR-Cas z zeszłego roku, tam było bodajże tam około 400 do 600, nie pamiętam, chorób, ale jakie to były? To były wyłącznie te przypadki, kiedy masz mutację punktową,
tak,
albo indel, czyli insercja, delecja, czyli w jednym miejscu czegoś brakuje albo coś trzeba dodać, albo jest nie ta literka i tylko te. To już w ogóle się nazbierało kilkaset tych chorób, ale to są tylko i wyłącznie te przypadki. Jedno konkretne miejsce, znane podłoże. Zamieniamy literkę T na literkę A na pozycji 7212 i tyle. Natomiast oczywiście, no wiesz, jest tyle chorób, które mają jakieś częściowe podłoże genetyczne, natomiast no nieznane i nie ma co liczyć na to, że do 2050 roku będziemy znali pełne podłoże genetyczne każdej choroby, która ma podłoże genetyczne. To nie.
Co więcej, można by się zastanawiać nad tym, czy nie powinniśmy, i teraz ja sobie strzelam elegancko w stopę.
Jaki w ogóle pojedynek?
Czy nie powinniśmy, to jest bardzo idealistyczne, żeby nie powiedzieć naiwne, czy nie powinniśmy tych środków i tych tego wysiłku kierować, przekierować bardziej w kierunku środowiska, czyli stworzenia, czyli zmodyfikowania otoczenia tak, żeby nawet jeżeli niektóre z tych chorób są zapisane w genach, to jednak żeby środowisko ich nie włączyło. Bo na razie to mam
ale
wrażenie...
To mi pachnie jakimś straszliwym autorytaryzmem, takim... Pierwsze, co mi się skojarzyło w tym momencie, to jest jakaś taka, nie wiem, huxleyowski poziom kontroli i taki... Nie wiem, jak zacząłeś mówić, to zobaczyłem taki, wiesz, ale... zupełnie sterylny, bezpieczny świat.
Nie. Właśnie wiesz, badania po II wojnie światowej pokazały, badania tych terenów Finlandii, które były Rosją, albo tych terenów Rosji, które były Finlandią, gdzie żyli ludzie jakby genetycznie identyczni, w sensie grupy, gdzie nagle się okazało, jak bardzo uzależniony jest od stylu życia i od tego, jak mamy w otoczeniu naszym najbliższym, ile mamy bakterii i brudu, jak bardzo to wpływa na liczbę alergii. Bo zawsze przecież był argument, że porównywanie kogoś na przykład w Stanach Zjednoczonych z kimś w biednym kraju, już nie chcę tutaj wymieniać konkretnych krajów, no jest obarczone poważnym błędem, dlatego że to jest inny tryb życia, to są inne podstawy genetyczne i tak dalej, i tak dalej.
Ale nie, to słowo nie... czysty niekoniecznie musi oznaczać zupełnie, wiesz, czystości dosłownie. Nawet gdyby to działało w tę stronę, że, wiesz, gremium lekarskie uznało, że żeby się alergie nie ujawniły, to musi być 7,3 razy 10 do 9 bakterii na centymetr kwadratowy w otoczeniu dziecka.
I wiesz, jeżdżą
ci komisje,
tak,
i ci rozpryskują w tym momencie. Tak. No, jakakolwiek forma, czy to będzie, wiesz, że dziecko się musi bawić w błocie dwa razy w ciągu miesiąca. Nie, kontrola środowiska, przeraziłeś mnie w tym momencie,
ja
bo
nie
mówię
o kontroli.
To jest aż nazbyt realne.
Nie, ja albo źle się wyraziłem, albo źle mnie zrozumiałeś.
Okej, okay, no to powiedz, co za ciebie.
Nie chodzi mi o to, że ma być jakaś komisja, która ma to kontrolować. Chodzi mi o to, że taki z pozoru drobiazg, jak dostęp do czystej wody, nie kojarzy mi się z niczym huxleyowskim, a jednak dla dużej grupy ludzi oznacza to, że jeżeli mówimy o tej warstwie czysto zdrowotnej, że przedłużamy życie dużo bardziej znacząco niż wiele procedur medycznych.
No nie, ale to w tym to już za daleko chyba za daleko jesteśmy od tematu, bo gdybyś chciał osiągnąć porównywalny poziom kontroli do edycji genetycznej, to ten poziom kontroli życia i środowiska musiałby być znacznie, znacznie większy. Wiesz, pomyśl o tej cukrzycy na przykład. Wyszło z badań, że dana osoba jest w grupie wysokiego ryzyka, natomiast, czyli tam robimy jakieś proste tam modyfikacje genetyczne, plus jest informacja, że żeby nie doszło do rozwoju cukrzycy, muszą zostać spełnione te i te warunki środowiskowe. No to by była bardzo rygorystyczna lista. To by było
nie może jeść chipsów na przykład.
No właśnie. Albo taki i taki poziom cukrów złożonych do cukrów prostych, albo coś tam jeszcze. Znaczy, wiesz, samo nawoływanie do życia zdrowo to jest jeszcze nie to, co taka, wiesz, modyfikacja środowiskowa organizmów.
Nie chodzi mi o to, żeby jedno zastępować w 100% drugim. Mówię tylko, że staramy się wyważyć często, nie zawsze, ale często drzwi akurat w tym miejscu, w którym są zawiasy. I oczywiście no, można to robić,
jasne,
czemu nie, znaczy jak weźmiemy, nadjedziemy jakimś czołgiem, no to nawet wywalimy drugie drzwi obok. Natomiast może czasami tak wystarczyłoby zrobić krok wstecz, krok w tył i zobaczyć, aha, ale po drugiej stronie jest klamka i naprawdę łatwiej te drzwi otworzyć, tą klamkę ciągnąc w dół niż rozwalając zawiasy. Tylko o to mi chodzi.
Okej. Znaczy to jest pewne, że jeżeli będzie powszechna modyfikacja genetyczna dzieci, to będzie masa ludzi, którzy z tego powodu będą te dzieci zaniedbywać. Dlatego, że będą mieli uspokojone sumienie, że ja przecież mam dziecko zmodyfikowane genetycznie, tu jest lista 8000 modyfikacji, które wykonano, więc w tym momencie ja mam super człowieka, mam spokój, siedź dziecko, wiesz, przy komórce, zajadaj chipsy, niczym się nie przejmuj, bo ty wyrośniesz i tak na super człowieka. Okej,
tak.
Do tego może dojść.
No, to w końcu, to powiedz mi, to myśmy się zgodzili, czy żeśmy się poróżnili?
Wiesz co? Nagadaliśmy się.
Dogadaliśmy się, ale jakie to jest rzadkie.
Jakie to jest rzadkie. Wiesz, ale jest kilka scenariuszy, które się z tego wyłoniły. Jeden jest taki, że to będzie i że ludzie będą, ci ludzie majętni, którzy sobie będą na to mogli pozwolić, będą z tego powodu źle swoje dzieci wychowywać i ten, to jest jedna ciekawa możliwość. Ale druga, ja bym też dociągnął taką jedną myśl, ta terapia genetyczna, bo to widzę, to bardzo, bardzo widzę i to się, ja bym to nawet nazwał oczywistym kierunkiem rozwoju medycyny w przyszłości i to może być tylną furtką dla tej takiej frywolnej modyfikacji genetycznej dzieci. I to widzę. I to widzę zdecydowanie.
Czy wiesz, do tego stopnia... jest trochę też tak chyba, że to jest zawsze kwestia skali. Bo teraz oczywiście ja podałem ten przykład ślepoty u chłopców konkretnego rodzaju. Tych powodów ślepoty jest bardzo dużo. Niektóre się da, innych się nie da na razie. Natomiast tak uogólniając, jeżeli na przykład jest sytuacja, w której zagęszczenie czopków czy pręcików z powodów genetycznych jest na przykład za małe, albo te pręciki, albo czopki źle działają i w związku z tym dziecko nie widzi. I mamy narzędzie, które pozwala je znowu w skrócie jakoś aktywizować, albo naprawić, albo bardzo, bardzo w skrócie wyhodować nowe. To oczywistym jest to, że od razu się nasuwa takie pytanie, no dobra, ale gdybyśmy dokładnie to samo zastosowali u kogoś, kto widzi dobrze, czy przypadkiem nie byłoby tak, że on by widział jeszcze lepiej? No i jasne, że tak, bo przecież tak to działa, w sensie takim, że...
Mogłoby tak być, mogłoby też pójść to w jakimś paskudnym kierunku, ale na pewno byłaby taka pokusa.
Albo na przykład ktoś by pomyślał, no dobra, ale przecież niewielką modyfikacją dokładnie tej samej metody, czyli mamy ten sam wektor, jakikolwiek to będzie wektor, tych wektorów zresztą jest dosyć dużo różnych i coraz więcej ich jest, co świadczy o rozwoju tych metod. Mógłby pomyśleć, no dobra, ale gdyby tak na przykład teraz tak zmodyfikować te czopki i te pręciki, żeby człowiek widział w nieco większym zakresie fal elektromagnetycznych niż to, co nam dała natura, pójdźmy w to, nie pójdźmy w to. Wiem, że wielu będzie próbowało, jak się okaże, że to działa, jak się okaże, że to daje nam właśnie jakiś handicap, to reszta, żeby nie zostać w tyle, też zechce to zrobić.
Ale to jest ciekawe, bo dosłownie kilka tygodni temu czytałem taki artykuł o przywracaniu wzroku osobom ślepym, które mają, nie mają już właściwie fotoreceptorów, mają całkowitą degenerację fotoreceptorów takimi nanopręcikami złota. I one działają jako anteny, więc da się je takimi kanałami podpiąć do siatkówki i to w praktyce działa jako twój własny nowy fotoreceptor. Przy czym on łapie w bliskiej podczerwieni. Czyli taka osoba widziałaby nie najgorzej, natomiast w bliskiej podczerwieni, tuż za granicą widzialności. No i nie udaje, no moja pierwsza myśl była taka, no to czemu się ograniczyć do leczenia tym ślepoty, skoro można po prostu zasiać w każdej siatkówce takie ziarno widzenia w podczerwieni. No dobra, ale to mi się podoba jako taki, wiesz, jako taki trop, że furtką do powszechnej modyfikacji genetycznej mogą być nawet fikcyjne, ale przyczyny medyczne. To jest trochę tak jak sportowcy, którzy muszą wymyślić sobie jakąś chorobę, żeby przyjmować doping.
Na przykład.
Idą do lekarza i mówią, oj, ta astma to mi tam doskwiera. Ciuch, panie doktorze, może by tak jakieś lekarstwo.
A najpierw zaświadczenie, żeby się urząd antydopingowy oddopingował ode mnie.
I tak samo rodzice będą przychodzili do lekarzy. No nasze dziecko to tak jakoś krzywo z tą nóżką tak stawia, może by tak jakoś tak genetycznie lekko tu pod...
coś podkręcić, ale wiesz, na to wszystko jeszcze nachodzi i tu wracamy, czy tutaj dochodzimy do mojego ulubionego gdzieś tam takiej wizji naiwnej świata, bo przecież mówiąc o tym wszystkim, mówimy o rodzicach, którzy bardzo kochają swoje dziecko, bardzo chcą dla niego dobrze, często nie do końca jak gdyby mają świadomość tych mechanizmów, które stoją za różnymi propozycjami medycznymi i takie stwierdzenie, no ale pani Kowalska, co pani szkodzi? Co pani szkodzi, żeby on sobie wziął te pręciki złota do oka, no?
Mhm. No tak.
No przecież będzie widział chłopak dobrze, my to mamy przećwiczone, a dzięki
myszy nie
temu
narzekają.
Będzie widział jeszcze lepiej. I teraz ja... w ogóle bym nie obwiniał pani Kowalskiej, jak ona powie, wie pan co, panie doktorze? A może rzeczywiście? I to jest to, o czym ja gdzieś tam powiedziałem na początku. Ja tak zabawowo bronimy jakiś tez albo je próbujemy podważyć, ale choć jestem no pewien, no nigdy w nauce nie powinno się być niczego, nie powinno się być niczego pewnym, ale intuicja mi mówi, że to jest kierunek, w którym idziemy, to nie jest tak, że ja czekam na ten moment, w którym tak będzie. Mhm. Przeciwnie, akurat tak jak terapie genowe, te, o których czytam, te, które się, nad którymi się pracuje, wzbudzają mój zachwyt, bo rzeczywiście naprawiają coś, co przez setki lat, to był taki dogmat w medycynie, czego już się nie da naprawić, bo to już po prostu klamka zapadła, koniec. A nagle ktoś przychodzi i mówi, nie, my wiemy, że ten człowiek nie widzi, ale my dzięki genom zmienimy tam w części tych czopków, pręcików, czy nerwów wzrokowego, coś tam zmienimy i on będzie widział. Tak, to oczywiście ma też bardzo, bardzo dużo takich haczyków i takich potencjalnie ciemnych stron.
Tak, dlatego że to jest miękki program, który można, znaczy on nie jest ostro zdefiniowany, tak jak sam powiedziałeś zresztą, co jeszcze jest chorobą, a co jest już tylko słabością, niedoskonałością. No bo nazwijmy rzeczy po imieniu, no to jest już bawienie się w Boga, to jest, no, medycyna w ogóle jako taka jest już bawieniem się w swojego własnego stwórcę i bardzo ciężko jest poprzestać na minimum. A właściwie, a plan na minimum już mamy.
Czy wiesz, no, ty nosisz okulary, ja za chwilę będę musiał nosić okulary, bo zauważam, że tak jak kiedyś mogłem coś czytać z takiej odległości, takiej normalnej, tak teraz muszę sobie troszeczkę to oddalić, tak? I to jest naturalne. Tylko, że definiowanie słowa, co jest naturalne...
Ale twoja, przepraszam, twoja wada wzroku jest naturalna, czy noszenie okularów jest naturalne?
Naturalne jest to, że z wiekiem zmienia się geometria, czy optyka mojego oka.
No okej.
Okej, ale u niektórych tak nie jest. I teraz jest pytanie, czy to, że ja za 2, może 3 lata, może za rok będę chciał założyć sobie okulary, czy to jest moja choroba i czy ja, mając do dyspozycji narzędzia genetyczne do jej naprawy, powinienem ich użyć, czy nie? Bo to, że takie narzędzia będą, to tego jestem pewien.
Mhm. No ja tak, to może podpełzać, to może tą ścieżką podpełzać, czyli mamy, powiedzmy sobie, dzieci, które widzą fatalnie i wymagają okularów, ale potem mamy dzieci, które widzą prawie doskonale.
Średnio
i teraz
na przykład.
Dziecko z doskonale skorygowanym wzrokiem będzie widziało lepiej od nich. Tak? I to jest to, prawda? To
kiedyś
jest to,
pisałem więc... tekst o... To trochę, znaczy to jest dokładnie ten sam problem, ale to nie dotyczyło genetyki, tylko sztucznych mięśni, takich budowanych z materiałów takich węglowych albo z specjalnego rodzaju włókien, które pod wpływem niewielkich potencjałów elektrycznych się kurczą. I był taki pomysł, że rzeczywiście to można by wszczepiać osobom, które... no mają na przykład zanik mięśni. I pisząc ten tekst, od razu mi się skojarzyło, no dobrze, ale czy to przypadkiem nie będzie tak, że, znaczy, super, że ktoś myśli i że ktoś pracuje o ludziach, którzy mają zanik mięśni. Niektórzy z nich to są ludzie podłączeni na stałe do różnego rodzaju urządzeń, ludzie, którzy są uziemieni albo położeni na płasko i ich świat to jest sufit. Ale miejmy świadomość tego, że komercyjny sukces tej metody to nie będzie pomaganie ludziom chorym. To będzie wszczepianie tego sportowcom.
No tak, to nie oni będą pierwszymi, którzy będą na
to
mieli kasę.
I chyba dokładnie tak samo będzie z modyfikacjami genetycznymi. Jakkolwiek je zdefiniujemy, to jeżeli ktoś będzie chciał na tej metodzie zarobić, to niestety, tak ten świat jest skonstruowany, to jego klientami nie będą te biedne dzieci, które nie widzą, tylko raczej te bogate dzieci, których rodzice chcą, żeby widziały lepiej.
Tak, widzę to. Zdecydowanie to widzę. Zdecydowanie to widzę. Co, ja wiem, że już gdzieś zagubiliśmy nasz rzut monetą, ale to potwierdza troszeczkę moją wersję historii, taką mianowicie, że że to będzie pełzło od najbogatszych, od tych wolnych, powiedzmy sobie, modyfikacji. Natomiast myślę, że jednocześnie będzie się też rozwijał ten plan minimum. Widzę to zdecydowanie. To się będzie stawało coraz tańsze, to się będzie stawało coraz dostępniejsze. Nawet może zadziałać taki mechanizm, że rodzice, którzy na bardzo wczesnym etapie nie wyeliminują pewnych chorób, będą uznawani, nawet nie powiem, że za dziwaków, tylko po prostu za głupków, że można było spokojnie jednym prostym pstryknięciem to wyeliminować, to jest tanie, człowieku, tak. Sfinansują ci to.
Trochę jak dzisiaj Amisze, prawda?
No,
w pewnym
Amisze
sensie.
Też,
nie?
Tak. Świadkowie Jehowy, nieprzetaczający krwi. Tak, tak. Jest cała taka masa przypadków, kiedy nieskorzystanie z pewnego rozwoju medycyny jest traktowane. No to co z tego wszystkiego wynika? Jakoś to, czy mamy ochotę to podsumować w ogóle, czy
wiesz
zostawimy
co?
To?
Mnie się wydaje, że to jest tak, jakbyśmy na wykresie narysowali takie dwie krzywe, które wcześniej czy później się zejdą.
Jedna to, a ja to widzę jako ty, taką oscylację tłumioną.
Jedna to jesteś ty, druga to jestem ja. I teraz jest pytanie tylko, czy te krzywe się zejdą w roku 2050, czy dopiero 2500?
Czy się w ogóle zejdą?
I czy się, znaczy moim zdaniem się zejdą. Przyjdzie moment, w którym rzeczywiście modyfikowanie genów, czy w jakiś sposób będzie procedurą tak samo oczywistą, jak pójście do dentysty, żeby no, dziurę w zębie gdzieś tam wypełnił.
Pomijamy ludzi, którzy nie chodzą do dentysty.
Pomijamy.
Ze swoimi dziurami.
Pomijamy.
Rozumiem, że pomijamy tych ludzi.
Natomiast pytanie tylko kiedy. To, że to będzie szło od ludzi najbogatszych, pełna zgoda. Natomiast jak szybko to przejdzie do reszty?
Wiesz co? To jest, nie wiem, czy to jest celowe tutaj z twojej strony, czy nie, ale tak mieliśmy przyjść do podsumowania, ale tak trochę to pociągnąłeś kocyk w swoją stronę na sam koniec. Ja bym powiedział, że nie wiem, że ja bym wszystko, mimo wszystko wiem, że miało się to ładnie podwiązać, ale chyba nam się ładnie nie podwiąże, bo ja im dłużej się nad tym zastanawiam, widzę przynajmniej parę powodów, dla których to się jednak nie zbiegnie. Że będzie grupa ludzi, którzy to będą robić. Jedną tą grupą będą ludzie, którzy tego naprawdę potrzebują i na to z jakiegoś powodu jest kasa, i z drugiej są ludzie, którzy mają na to kasę, mimo że nie potrzebują, ale ja tak jakoś widzę taką dużą grupę pośrodku. Wiesz, powiem ci, ta analogia z operacjami plastycznymi jakoś mi nie chce wyjść z głowy, że to jest chyba trochę jak z operacjami plastycznymi. Wiesz, są ludzie, którzy potrzebują ich ze względów medycznych, wiesz, rozszczepione podniebienie, tak? O takich przypadkach myślę. I są ludzie, którzy potem jest na końcu skali, są ludzie, którzy tego nie potrzebują, a i tak to robią. I w zasadzie można by argumentować, że wszyscy tego w pewnym sensie potrzebują, albo w każdym razie można by ich przekonać, że potrzebują, ale jest cała rzesza ludzi, którzy tego nie robią. Ale no to co, no to jedyne wyjście to spotkać się za 30 lat, porównać notatki.
Tak. I odsłuchać tego jeszcze raz. I się pośmiać.
Do ludzi z przyszłości, którzy nas w tym momencie słuchacie, nie osądzajcie nas zbyt surowo.
Tak.
Chcieliśmy dobrze. To co, kończymy naszą zabawę chyba.
Kończymy i słyszymy się za jakiś czas.
Miejmy nadzieję z nowym, fajnym tematem. Dzięki.
Dzięki.
Na spotkanie.
2050. Miejsce docelowe jest za 30 lat.